Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Aspekty codzienności. Ostatnie w tym roku szkolnym. Niedługo wakacje. Dzisiejsze spotkanie chciałbym poświęcić spełnianiu marzeń. O tym, że można je spełniać w każdym wieku. Na marzenia, na ich realizację nigdy nie jest za późno. Niedługo specjalny dzień. 21 czerwca kojarzy się ten dzień z wiankami, z puszczaniem po wodzie światełek, z najdłuższym dniem w roku i najkrótszą nocą. Ale również jest to dzień od wielu lat już ogłoszony jako Święto Muzyki. Święto Muzyki. Jak w przededniu właściwie tego święta Państwa zachęcić do słuchania, ale przede wszystkim chyba do muzykowania, bo taka jest idea tego święta. Róbmy muzykę. Tak Francuzi ogłaszają to święto. I tak też postaramy się w Radiu Rodzina dzisiaj zaprezentować Państwu ten dzień. Gościem Radia Rodzina jest Marcin Owczarek. Witam Cię, Marcinie.
Witam serdecznie.
Dlaczego znalazłeś się dzisiaj w naszym studiu? Za chwilę się pewnie wyjaśni. Ile masz lat?
Mam 41 lat.
Z wykształcenia jesteś?
Z wykształcenia jestem teologiem, ale posiadam też inne, że tak powiem, wykształcenia, chociażby cukiernictwo, kucharstwo, ale mógłbym powiedzieć o tym, że jest to zdecydowanie abstrakcyjne dzisiaj dla mnie.
Zawód wykonywany.
Do tej pory byłem również przedstawicielem medycznym, można powiedzieć, że takim handlowcem.
Teologia, czy chciałeś być księdzem?
Nie, zdecydowanie. Znaczy się kiedyś, dawno, dawno temu może jakieś takie przebłyski bywały w mojej głowie, jednak poszedłem na wydział świecki teologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i myślę, że od samego początku wiedziałem, że jestem, że tak powiem, w dobrym miejscu.
Żeby Państwu przybliżyć jeszcze osobę Marcina, mówiliśmy 41 lat, teologia, przystojny mężczyzna z fryzurą a la Kodżak, tak? I drodzy Państwo, ciekawostka na koniec, student Akademii Muzycznej w Poznaniu. Skąd się tam wziąłeś?
Oj, to dość skomplikowana sytuacja. No można by powiedzieć, że mógłbym się tam znacznie wcześniej znaleźć, ale tak jak wspominałem, te abstrakcyjne zawody pod tytułem cukiernictwo i kucharstwo, myślę, że tak patrząc dzisiaj, lekko mi to zblokowało czas. Myślę, że w tamtym czasie już dawno powinienem być w szkole średniej muzycznej. No ale życie, że tak powiem, potoczyło się troszeczkę inaczej i to jakby dochodzenie do muzyki, dojrzewanie do pewnych decyzji zajęło mi trochę czasu.
A czy jesteś najstarszym studentem na Akademii Muzycznej?
Myślę, że na wokalistyce tak, że na wokalistyce tak.
Jak to się stało, że w ogóle zacząłeś śpiewać? I czy to była klasyka od razu?
Nie, zdecydowanie nie. Muszę wspomnieć o tym, że jest jakaś tradycja w ogóle rodzinna u mnie, muzyczna. Mój tata jest perkusistą i też grał na akordeonie, pogrywał na weselach. Jego brat, też mój wujek, grał na gitarze, śpiewał, a dla ciekawostki dziadek grał na grzebieniu, więc myślę, że jakiś zaczątek genu rodzinnego był, więc ja jako dziecko wzrastałem od razu w świecie takim, bym powiedział, muzycznym. W domu była gitara. Tata też pogrywał sobie troszeczkę na gitarze, więc mnie od samego początku to bardzo jakoś tak ciekawiło. Moja przygoda z muzyką zaczęła się tak gdzieś w wieku 11-12 lat. Zacząłem pogrywać na gitarze.
Twoje życie związane jest z Kaliszem.
Tak, urodziłem się w Kaliszu. Tutaj oczywiście szkoła podstawowa, później szkoła średnia. No i później, że tak powiem, wyjechałem do Poznania na studia teologiczne.
I tam też się zaczęła pierwsza przygoda ze sceną profesjonalną, estradową?
Studiując na Wydziale Teologicznym poznałem koleżankę Anię. Ja grałem wtedy na gitarze, Ania też grała na gitarze i jakoś się to tak stało, że znaleźliśmy się w kabareciarni u Zenona Laskowika, oczywiście nie w tym głównym składzie, ale miałem z nim kontakt na tak zwanej małej scenie i Zenek Glaskowik wpuszczał nas na takie przerwy. Występowaliśmy dwa razy, czy na samym początku, czy później w środku programu. Ja wtedy akompaniowałem na gitarze, Ania śpiewała, graliśmy na ten czas jakieś covery. No i kiedyś po właśnie takim występie Zenek podszedł do mnie i tak w sumie mógłbym powiedzieć, że mnie trochę zainspirował do muzyki bardziej. No powiedział: Marcin, może byś zaczął coś pisać. I szczerze mówiąc, no było to dla mnie takie abstrakcyjne, ale powiem szczerze, że ja miałem takie pragnienie od dziecka, żeby tworzyć muzykę, ale jakoś tak nie miałem kontaktu właśnie z wykształceniem, nie miałem kontaktu z takim abecadłem muzycznym. Oczywiście grałem na gitarze, uczyłem się tej gitary później sam, ale myślę, że brakowało mi tego. Jednak jak się później okazało, któregoś dnia wyszedł pierwszy utwór i tak się od tego czasu zaczęło. I później zaczęło mi to przychodzić tak jakoś naturalnie. Odkryłem po prostu, że to jest...
Róbmy muzykę. Drodzy Państwo, większość muzyki, którą dzisiaj słyszymy w tej audycji, jest autorstwa Marcina. Najpierw była muzyka rozrywkowa jednak, tak? Twoje kompozycje, powiększał się ich repertuar. Koleżanka radiowa też wspominała o twojej przeszłości pielgrzymkowej. Również udzielałeś się w takim charakterze jako
tak.
muzyk pielgrzymkowy.
Zdarzało mi się kilka razy powędrować do Częstochowy w tą i z powrotem i szczerze mówiąc bardzo też mile wspominam ten czas. Zawsze tam byłem, że tak powiem, wykorzystywany do grania. Przeważnie to była grupa biała, później zdarzały się inne, no i...
Donośny głos już wtedy był rozpoznawalny.
To był taki etap, że ja jeszcze na samym początku nie wiedziałem o tym donośnym głosie. Bardziej korzystałem z głosu takiego typowo męskiego.
Akademia Muzyczna to są już lata ostatnie. Wiem, że masz nietypowy głos, nietypową skalę rozwijasz na tej uczelni. Jak to się stało? Bo właśnie wspomniałem Państwu o wyglądzie Marcina, ale to głównie po to, żeby zderzyć go z głosem, którym dysponuje, w którym śpiewa. Co to jest za głos?
Ja śpiewam głosem, który się nazywa kontratenor. Jest to głos o rejestrze kobiecym. Oczywiście dzieje się to po mutacji. U mnie stało się tak, że zostałem mezzosopranistą.
W dawnych wiekach głosy te były charakterystyczne dla kastratów.
Tak, można to skojarzyć z kastratami, ale oczywiście kastrat to zupełnie inny rodzaj głosu. Tak na dobrą sprawę nikt do końca nie wie, jak brzmiał kastrat. Pojawiło się chyba jakieś nagranie włoskiego kastrata, chyba z XIX wieku, ale nie jest to do końca pewne. To było nagranie dość zaprzeszłe, więc trudno tutaj znaleźć prawdę, ale...
Czyli rozumiem, że nie jesteś kastratem.
Nie, zdecydowanie nie. Żeby zostać kastratem, trzeba było dokonać okaleczenia i to okaleczenie musiało się odbyć do 6 roku życia, ponieważ wtedy rozwija się pewna gospodarka hormonalna. I korpus mężczyzny jakby dalej się rozwijał, tutaj klatka piersiowa, wszystko, ale krtań zostawała często na poziomie jakby dziecięcym, pewnej budowy. I tak samo też charakterystyczna była głowa. Głowa też jakby nie do końca odpowiadała parametrom normalnej budowy dorosłego mężczyzny.
Dzieci musiały już w tym wieku, 6 lat, okazać się talentami muzycznymi.
Tak, tak.
I rodzice decydowali się, rodzice albo otoczenie, środowisko, żeby pozbawiać ich męskości po to, żeby zachować ten piękny głos dziecięcy. No to rzeczywiście to okaleczanie. Ale w takich wypadkach jak twój, po prostu w czasie mutacji zostaje coś z tego, z tej barwy brzmienia dziecięcego jednak. Oprócz rozwijania się strun głosowych typowo męskich.
Zostaje rejestr kobiecy, bo można mówić też o falsecie. Ale falset posiada każdy mężczyzna. Oczywiście jest tutaj kwestia tego, jaką wysokość może tego falsetu osiągnąć. Jednak kontratenor jest typowym już osiąganiem rejestrów kobiecych typowych. I oczywiście zakres ich może się zaczynać od najniższego głosu kobiecego po sopran, najwyższy. Ja akurat dysponuję kontratenorem mezzosopranowym, czyli takim pośrednim.
Kiedy odkryłeś ten głos u siebie i jakie były następne kroki właśnie?
Znaczy się, głos odkryłem około 30 roku życia. To było właśnie tak, jak wcześniej wspominałem, po tej kabareciarni, po takim pewnym ruchu. Wcześniej zacząłem pisać muzykę rozrywkową i ogólnie śpiewać dość dużo muzyki rozrywkowej. I też z takową byłem kojarzony. Więc gdy miałem 30 lat, mieszkałem wtedy w Poznaniu, w zakonie ojców jezuitów na Garbarach. I mogę powiedzieć, że to był właśnie taki szczególny czas dla mnie. Oczywiście mieszkałem tam jako świecki i bym mógł powiedzieć, że tu jednak jakiś pierwiastek duchowy był utknięty, że ja w tym okresie gdzieś odkryłem to, bo tak to można nazwać, odkryłem to. Ja zawsze wykonywałem taki utwór jeszcze wcześniej, Czerwonych Gitar Anna Maria. I tam na tym teledysku jest takie charakterystyczne śpiewające małe dzieci, ten wstęp. Te dzieci po prostu śpiewały tam skalą taką właśnie kobiecą. I ja zawsze to wykonywałem, ten utwór, bardzo go lubiłem, Anna Maria. I właśnie kiedyś w spotkaniu z jakimś kolegą muzykiem, on jakby wychwycił, przecież ty śpiewasz bardzo wysoko, to prawdopodobnie może być coś wyżej niż falset.
Smutne oczy, piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu. Widzę co dzień ją z daleka, stoi w oknie, aż do zmierzchu.
I gdzieś zbieg właśnie wydarzeń sprawił, że zacząłem tego szukać.
Jak to jest popularny głos? Czy ilu mężczyzn dysponuje takim głosem?
Wiadomo, że wśród mężczyzn, na przykład chociażby na akademii, jestem jedynym kontratenorem. W przypadku głosu tenorowego też nie ma za wielu studentów. Jest to też dość pożądany głos. Dużo więcej jest barytonów. No jednak tutaj w przypadku kontratenorów trudno mi to procentowo oszacować, no ale chociażby to, że ja jestem jako jedyny kontratenor w tym momencie na akademii, na wszystkich rocznikach, więc no to samo za siebie mówi.
A w świecie, bo troszkę tych artystów dysponujących takim głosem jest.
Tak, można powiedzieć, że od trzech dekad jest taki renesans tego głosu i jest bardzo duża moda w tym momencie na kontratenorów. Jest tutaj oczywiście wielu słynnych, chociażby Filip Żaruski, wcześniej David Daniels, Andreas Scholl. W tym momencie jest taki duży urodzaj tego głosu, jest duże zapotrzebowanie, dużo oper wystawia dzieła przy użyciu głosu kontratenorowego. Na przykład Wesele Figara, gdzie mamy postać Cherubina. Cherubin jest takim nastolatkiem podrosłym. Są tutaj dwie słynne arie, Wojke Sapete czy Non son più. I wykonanie tej opery może być zarówno tego Cherubina przez mężczyznę, jak i przez kobietę. Jest to kwestia decyzji reżysera. I ja jako 40-letni mężczyzna właśnie wykonuję utwór Wojkę Sapetę. I może to już być jakiś dysonans, że tak powiem, między wcieleniem się w rolę nastoletniego chłopca, który ma wybujałe fantazje seksualne, bo tak to w rzeczywistości można by było nazwać jego stan osobowości.
Twoje życie, tak jak słyszę, jest cały czas pełne sprzeczności. Czas, kiedy odkryłeś siebie, do czasu, gdy wstąpiłeś w progi Akademii Muzycznej. No przypuszczam, że cały czas wahałeś się. To nie jest łatwa decyzja, będąc dorosłym człowiekiem już. Założyłeś rodzinę?
Tak, tak. To,
tym bardziej właśnie. Jak tu zmienić swoje życie zupełnie diametralnie? Zostać artystą. Kiedy trafiłeś na Akademię Muzyczną w Poznaniu?
Na Akademię Muzyczną trafiłem w tamtym roku. Można powiedzieć tu o takim procesie ewolucyjnym, takim po prostu dojrzewaniu. Przez pewien okres mówiłem sobie, że to już za późno, że można było to zrobić znacznie wcześniej. Jednak przez ten czas próbowałem się rozwijać u różnych pedagogów z mniejszymi lub większymi sukcesami i na pewnym etapie po prostu dojrzałem do tego i w konfrontacji z profesjonalistami zostało to uznane za dobry pomysł. No i stanąłem w tamtym roku do egzaminu. No i tak trafiłem na akademię. Oczywiście akademia jest tutaj dla mnie o tyle dużym wyzwaniem, że tak jak wcześniej wspominałem, nie mam w swoim życiu wykształcenia muzycznego, nie mam pewnego abecadła, nie mam pewnej znajomości nut, rytmu, tego wszystkiego muszę się uczyć. Gdy trafiłem do akademii, zostałem rzucony trochę na ocean, w którym z początku myślałem, że się po prostu utopię. Jednak jakoś się, mam wrażenie, uratowałem i myślę, że powinno tutaj być coraz lepiej.
Od pierwszego roku zacząłeś studia?
Nie, zacząłem studia od 5 roku i dlatego to jest ten ocean, o którym mówię.
Ja myślę, że no, nie wrzuca się do oceanu kogoś, kto się tam utopi, że pedagodzy, kierując się na 5 rok, wiedzieli, co robią.
Uznajmy to tak, za prawdę.
Dobrze, abecadło sztuki śpiewu klasycznego. To jest coś, co również dzisiaj chcieliśmy Państwu pokazać, jak pracuje się z głosem, ale właśnie musiałeś tę szkołę zaczynać jednak od początku. Śpiewałeś rozrywkowo, a teraz spotykasz się z repertuarem klasycznym. Jak to wyglądało na samym początku na akademii?
Oj, myślę, że bardzo użyję słowa ciężko. Znajdując się od razu na 5 roku, znalazłem się po prostu od razu w pewnym praktycznym działaniu studentów. Studenci przez pierwsze 4 lata, bo to są studia dwustopniowe. Pierwsze są od 1 do 4 roku i później od 5 do 6. Przez te 4 lata no, mają dużo czasu jeszcze, żeby nadgonić. Przeważnie ludzie, którzy już są na akademii, w większości, ja nie mówię, że wszyscy, już wcześniej bywali w jakichś szkołach właśnie podstawowych, muzycznych, czy później średnich. Więc myślę, że wcześniej już ta podstawowa wiedza w przypadku chociażby rytmiki czy solfeżu, ona już jest nabyta, więc akademia już jest takim kontynuowaniem, wzmacnianiem tych pewnych umiejętności. Więc gdy znalazłem się na 5 roku, no szczerze mówiąc, zetknąłem się od razu z operą Mozarta La Flinta Giardinera i miałem tam postać Ramiro. I szczerze mówiąc, gdy stałem z moimi kolegami i koleżankami przy tym fortepianie, no to przez długi okres czasu nie wiedziałem w ogóle, co się tam dzieje, szczerze mówiąc. No na szczęście jest teraz czas, żeby po prostu to nadrabiać. Pracuję z moim kolegą wiolonczelistą tutaj aktualnie z Kalisza, który ze mną systematycznie pracuje nad rytmem. Teraz wchodzimy w taki zaawansowany solfeż, więc myślę, że te zaległości da się nadrobić. Ale ten początkowy czas był naprawdę bardzo trudny.
Przypuszczam, że nie ma kontratenora wśród profesorów Akademii Muzycznej. Wobec tego, jak prowadzą Ciebie Twoi pedagodzy? Czy to są kobiety, mężczyźni? Jak pomóc Ci właśnie w tym niespotykanym głosie, żeby go rozwinąć?
Myślę, że pedagog, który pracuje nad takim nietypowym głosem, a jest nim aktualnie pani profesor Joanna Kozłowska, polska wybitna śpiewaczka operowa z dużymi osiągnięciami. Pani profesor śpiewała na największych scenach świata, m.in. Covent Garden, słynna La Scala, śpiewała też z bardzo znanymi śpiewakami, no myślę, że z topowymi śpiewakami światowymi. Więc myślę, że jestem w bardzo dobrych rękach i to też świetnie czuję, że jestem w bardzo dobrych rękach. Panuje takie trochę tabu wokół głosu kontratenorowego, że to jest bardzo coś specyficznego, że trzeba naprawdę się tutaj bardzo, nie wiem, znać na tym głosie, no bo jest to specyficzny głos i jest w tym jakaś prawda. Jednak ja próbowałem panią profesor pytać, a ona tak jakby mi nie odpowiadała na pewne rzeczy. Jednak gdy zacząłem z nią pracować, po tym zaufaniu wzajemnym, widzę, że to działa, że jestem teraz zupełnie przekonany, że wiem, że ona mnie po prostu w dobre miejsce prowadzi.
Drodzy Państwo, właśnie, słuchamy dzisiaj różnej muzyki, tak jak mówiłem, róbmy muzykę. Słuchamy tej muzyki, którą Marcin tworzył zanim jeszcze zgłosił się w mury uczelni artystycznej, ale również poprosimy go dzisiaj o troszeczkę warsztatowych zajęć, żeby pokazać, jak się pracuje na Akademii Muzycznej i efekty tych zajęć też zaprezentujemy Państwu.
Wiodący w śpiewaniu, jak dzisiaj odkrywam, jest oddech. To on jest kluczem całej techniki, ale trzeba zarządzać myśleniem w śpiewaniu. I w przypadku techniki klasycznej, tutaj nie da się nie myśleć podczas śpiewania. To jest ogromna maszyna, że tak powiem. Oczywiście na scenie, kiedy wykonujemy wcześniej przy ćwiczeniach wiele tam set wprawek, powtarzamy wielokrotnie pewne fragmenty utworów, kiedy myślimy o pewnych, nie wiem, pozycjach dźwięku, o oddechu, to na scenie dzieje się to już z automatu. Jednak często ja, gdy śpiewam gdzieś publicznie, cały czas myślę o tym, co robię, co się ze mną dzieje, czy ja się męczę, czy nie. No, to śpiewanie wymaga dużej kondycji też. We fuck in motion. We fly, we'll be out. We keep motion. I can do I if you're real now, we'll be real I we can be sound. Why can't do
Jak słyszeliśmy przed chwilą, Marcin potrafi śpiewać nie tylko kontratenorem. Słyszeliśmy właśnie jego. Jak zareagowała komisja na twoje pojawienie się na egzaminie? 40-letni mężczyzna wchodzi na egzamin, obok niego stoją ludzie po maturze.
No, komisja nie dała mi odczuć nic, że tak powiem, specyficznego. Zaśpiewałem 3 utwory, później czekałem na werdykt. Werdykt okazał się pozytywny.
Ale jeszcze to, że dali ci od razu na 5. rok, to mnie nurtuje.
Znaczy jest taka możliwość studiowania od razu na studiach magisterskich. No dzieje się to oczywiście przez egzamin, który się wcześniej odbywa. Na tym egzaminie udowadnia się to, że można na ten 5. rok po prostu iść.
Będziesz zaczynał swoją karierę oficjalnie w wieku, kiedy wielu wokalistów już właściwie kończy. To też będzie specyficzne spotkanie, ale tak jak wspomniałeś tutaj, że już występujesz, śpiewasz. Jak odbierasz szok wizualno-wokalny, który na pewno towarzyszy twoim występom na widowni?
Powiem tak, że nieraz ktoś szuka głośnika z tyłu mnie. Są różne reakcje, od szoku po zdumienie, ale czasami też pojawia się śmiech, takie lekkie niedowierzanie. Bym powiedział, że jest cała paleta takich emocji ludzkich, ale jednak zdecydowanie bardziej te pozytywne, takie doceniające.
Nie patrzą na ciebie jak w cyrku dawniej na kobietę z brodą?
Czasami tak.
Tu odwrotnie.
Czasami można takie odnieść wrażenie, ale powiem szczerze, że ja już tak jakby nawet na to nie reaguję, więc jakby nie zastanawiam się nad tym. Może z początku, pamiętam jedno takie komiczne wydarzenie. Zostałem poproszony, aby zaśpiewać na ślubie tutaj w Kaliskim Kościele i śpiewałem na chórze. Akompaniowała mi tam siostra zakonna, która była organistką. Już po zakończonym śpiewaniu zszedłem po prostu na dół. Akurat ludzie też wychodzili z kościoła i słyszałem po prostu głosy. I było takie właśnie stwierdzenie, o, siostra to chyba na jakimś kursie wokalnym była, bo poprawiła swoje umiejętności, więc...
A jeszcze pytanie o szkołę artystyczną. Kiedyś było tak, że szkoły były bardzo hermetyczne. Studenci szkół artystycznych nie mogli udzielać się, na przykład aktorzy w filmach, w innych produkcjach. Teraz rozumiem, jest troszkę bardziej liberalna polityka, że już będąc jeszcze studentem, możesz występować. Ale czy szkoła nie jest zazdrosna, bo tak jak romans z muzyką rozrywkową, czy to nie przeszkadza w studiowaniu?
Ja na tym etapie, w którym teraz jestem, zdecydowanie stawiam na muzykę klasyczną i w tym momencie się kształcę w muzyce klasycznej. Nie wiem, co będzie kiedyś, czy powrócę do tej muzyki rozrywkowej. Mam kompozycji na dobrą płytę w przysłowiowej szufladzie. Ona czeka. Na dzień dzisiejszy myślę, że byłby to duży konflikt z tym, co studiuję i chciałbym być jednak w tym momencie sprecyzowany i na razie przyjmuję ten kierunek. To jest dość ambitny kierunek i dość taki nietypowy, ale jak Bóg da, jak to mówią, a ja pomogę, to w tym momencie może się to po prostu uda.
Oh. Akademia Muzyczna wypuszcza swoich absolwentów po 6 latach nauki. Jakie są perspektywy, plany na przyszłość, twoje marzenia?
Marzenia. Zdaję sobie z tego sprawę, że mój wiek nie działa w tym momencie na moją korzyść, że to jest jednak już troszeczkę lat na podejmowanie takich działań. Jednak przy konsultacjach też z profesjonalistami swobodnie mogę jeszcze pośpiewać przy zdrowiu 20 lat, więc to jest jeszcze czas, który mogę wykorzystać. Oczywiście jak to się potoczy, to szczerze mówiąc nie umiem powiedzieć. No wiadomo, że mam marzenia wystąpić na profesjonalnej scenie operowej. Oczywiście myślę, że na ten czas trzeba tutaj popatrzeć z pokorą, jeszcze dużo pracy przede mną i pojawienie się na scenie operowej to też jest warsztat aktorski, który też muszę nadrobić i to jest cała jakby konfiguracja.
Młodzi wokaliści stają w szranki różnych konkursów wokalnych. Czy przed tobą również takie spotkania?
Konkursy są raczej do 35 roku życia, ale mogę po prostu za chwilę stanąć do
castingu.
Miałem już takie wydarzenie na Akademii. Właśnie przyjechała pani profesor ze Stanów Zjednoczonych na pewne przesłuchania i właśnie stanąłem śpiewając Cherubina. I akurat jej się to spodobało i zaprosiła mnie na pewien festiwal do Włoch. Ale oczywiście sytuacja pandemiczna na świecie zablokowała tą całą sytuację. Dostaję takie sygnały trochę z zewnątrz, że ktoś się tam tym moim głosem interesuje. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze przede mną dużo pracy.
Zapytałem cię wcześniej o twoje życie rodzinne. Właśnie, jak patrzy na to żona, dzieci jeśli są, że tato zaczyna robić karierę wokalną?
Żona Paulina mnie absolutnie tutaj wspiera, kibicuje mi, ponosi też oczywiście trudy studiowania, nieraz jakiegoś przemieszczania się w związku z aktywnością muzyczną. No szczerze mówiąc to widzę już na tym etapie rodzina trochę na tym cierpi. Nie wiem co to będzie, jakby się jakaś rzeczywiście kariera przytrafiła, no ale myślę, że jest to w jakimś sensie wkalkulowane. Mam syna Juliana, 2,5-letniego, który myślę, że jeżeli mi się nie uda, to myślę, że jemu się uda, bo już świetnie imituje dźwięki. Więcej śpiewa niż mówi, więc myślę, że to może być jakiś znak, którego postaram się nie przespać jako też ojciec. I myślę, że mój syn znacznie, oczywiście jeżeli będzie chciał, nie chcę tutaj stosować jakiejś polityki rodzinnej, że syn musi zostać muzykiem, ale...
Talent to dziedziczy po tobie.
Zwrócę uwagę na to, ale chciałbym mu tu oczywiście nic w życiu nie narzucać.
Śpiewasz mu kołysanki?
Tak, zdarza mi się.
Ulubiony?
Ombra Maifu to jest z opery Xerxes. Serce z Handla. To jest bardzo melodyjna pieśń.
Przy tym zasypia czy się budzi?
Bardziej mu śpiewam takie wokalizy, ale na takim średnim rejestrze, bez wysokich tonów. Ale świetnie próbuję śpiewać Cherubina, dźwięki Cherubina i powiem szczerze, że jak na 2,5-latka to chyba mu dość dobrze to wychodzi.
Życzę całej rodzinie wytrwałości, żonie, synkowi, żeby podziwiali tatę i dali mu się dalej rozwijać. Plany na najbliższą przyszłość?
Chciałbym po prostu w swoim mieście odbyć koncert muzyki operowej i zastanawiam się nad miejscem. Myślę, że może to być jakiś kościół, w którym są dość dobre warunki akustyczne.
Na pewno poinformujemy słuchaczy Radia Rodzina o tym koncercie. Już zapraszamy Państwa. Przypomnę, gościem Radia Rodzina w przededniu Święta Muzyki był Marcin Owczarek, kontratenor. Przed nim, drodzy Państwo, z pewnością wielka, światowa kariera. Czego Ci życzę, Marcinie? Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.